Pierwsze czytanie czwartku 24 tygodnia to kontynuacja lektury pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. I Paweł pisze tak: przypominam bracia Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie, przez nią będziecie zbawieni, jeśli zachowacie ją tak, jak wam głosiłem. Paweł nie wymyśla sobie swojej własnej Ewangelii. Nawet jeżeli jego rozumienie tego, co się dokonało wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, jest tak duże, że liczą się z jego opinią także apostołowie, to jednak pokazuje im, że on przekazuje to, co sam przejął. W Kościele istnieje taki termin jak depozyt wiary. Że Kościół ma pewien depozyt wiary. To nie jest coś, gdzie sobie sami wymyślamy. Czy Kościół sobie wymyśla, czy papieże sobie wymyślają. Nie, to jest depozyt wiary. I nawet dogmaty, które czasem ktoś oskarża Kościół, że Kościół wymyślił sobie jakieś dogmaty. Nie, Kościół jedynie... Kiedy pojawiają się nowe pytania, nowe wątpliwości w związku z nowymi historycznymi sytuacjami, musi znaleźć odpowiedź i znajduje ją zawsze w kontynuacji tej nauki, która była dotychczas. Dlatego Paweł tak właśnie ich uczy. Przekazałem wam to, co ja przejąłem. I ta istota tej nauki jest taka, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy. Zgodnie z Pismem, to znaczy wypełniając proroctwa Starego Testamentu, czyli jest kontynuacją tego, prawdziwą kontynuacją tego, czym była religia żydowska. Właśnie nie to, w co poszli Żydzi, odrzucając Chrystusa, tylko właśnie spełnieniem Starego Testamentu jest Chrystus jako Mesjasz, jako Syn Boży, który umiera za grzechy wszystkich ludzi. Że został pogrzebany, czyli że ta śmierć była prawdziwa. Nie, to nie było jakieś zaśnięcie. Że zmartwychwstał trzeciego dnia. Także zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi. Paweł jakby streszcza jakby samo centrum naszej wiary. Chrystus umarł, zmartwychwstał i ukazał się swoim uczniom i ukazał się już nie wszystkim, tylko tym, których wcześniej przygotował, swoim uczniom, a pierwszym z nich był Kefas. Jakby Kościół Chrystusa to jest Kościół zbudowany na Piotrze i na apostołach, a potem 12, później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. W końcu po wszystkich ukazał się także mnie jako poronionemu płodowi. Bardzo surowe słowa Paweł skieruje o sobie samym, mimo że jest wybitnym apostołem, można tak powiedzieć, choć nie należy do grona 12, to nazywa sam siebie poronionym płodem, bo prześladował Kościół Boży. Że to jest tak wielka w jego oczach, w jego własnych oczach rana, którą nosi w swoim sercu, że on był tym, który prześladował Kościół Boży, a jednak jego Jezus wybrał, żeby głosić Ewangelię. I głosi ją pracując nawet bardziej niż inni. Ale zaraz dodaję, ale to nie ja, to łaska Boża ze mną. Więc Koryntianie mają tę naukę od samego Chrystusa, który ją przekazuje poprzez apostołów. Nie wolno do niej nic dodawać, nie wolno od niej nic odejmować. Mają ją zachować w swojej istocie, tak jak ją otrzymali apostołowie. No i kiedy my składamy nasze wyznanie wiary, to jest wyznanie wiary, które także jest wyznanie wiary soborów pierwszych wieków, powtarzamy to samo credo. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion i zmartwychwstał dnia trzeciego jako znajmia Pismo. Czyli to, co Paweł kazał zachowywać Koryntianom 2000 lat temu, my dzisiaj wyznajemy tą samą wiarę w sposób nieprzerwany, bo wierzymy w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, czyli ten Kościół, który Jezus założył na apostołach z głównym apostołem Piotrem, jako tą głową Kościoła, który ma paść baranki, który ma klucze do Królestwa Niebieskiego. To jest ten Kościół, który trwa w sposób nieprzerwany, który ma ten depozyt wiary, który także nam dzisiaj we współczesności naszej, w naszych czasach daje zbawienie. Bardzo piękna jest też i ciekawa dzisiejsza Ewangelia, w której widzimy, jak Jezus przychodzi do domu faryzeusza. Faryzeusz obserwuje Jezusa, jak będzie się zachowywał. I do tego domu wchodzi też, takim eufemizmem nazwał ją święty Łukasz, kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne. Prowadzić w mieście życie grzeszne to znaczy być po prostu prostytutką. Więc ta kobieta jest nieczysta z definicji zawsze. Więc ona nie ma prawa wejść do czyjegoś domu, nie ma prawa nikogo dotknąć, bo to by oznaczało, że zaciąga nieczystość cały ten dom. Więc ona nie ma prawa wejść do domu Szymona faryzeusza, a jednak wchodzi tam. I dlatego faryzeusz jest zdziwiony, patrzy, jak Jezus zareaguje na to wydarzenie, które jest ewidentnym złamaniem przepisów prawa. Ona dotyka Jezusa. Czego nie rozumie faryzeusz? Że to nie dotyk tej kobiety sprawia, że nie, jej nieczystość przechodzi na Jezusa, tylko odwrotnie. Dotyk Jezusa sprawia, że ona zaczyna, ona otrzymuje od Niego Jego czystość, zostaje oczyszczona. Oczywiście zostaje oczyszczona, bo przychodzi pełna skruchy, bo przychodzi pełna żalu, płacząc. I Jezus widzi jej wielką miłość. I padają bardzo ciekawe słowa, że odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Że to, co spowodowało odpuszczenie grzechów, to jest jej miłość, że ona kocha Jezusa i że miłość usprawiedliwia. Chociaż później Jezus daje przypowieść, która mówi, że komu mało się odpuszcza, mało miłuje, a komu się dużo odpuszcza, dużo miłuje. Więc jakby odwrotnie, że za to, że on jej odpuścił grzechy, zostały jej, no to ona go kocha. Ale najpierw Jezus mówi odwrotnie, że zostały jej odpuszczone grzechy właśnie dlatego, że miłuje, że przychodzi do Jezusa z wielką miłością. Natomiast no, faryzeusz, jak to faryzeusz, może i ma trochę tej miłości do Jezusa, ale to nie jest taka miłość, która jakby jest całkowitym zdaniem się na Jego wolę, na wolę Jezusa, na to, co On teraz zrobi. No więc ta scena jest dla nas piękna także dlatego, że w jakiś sposób odnajdujemy się w tej kobiecie, a przynajmniej powinniśmy się w niej bardziej odnajdywać niż w tym faryzeuszu zadowolonym z siebie, bo prawda, spojrzenie jakby na siebie samych, pełne prawdy, mówi nam, że jesteśmy ciągle pełni niewierności różnych, mniejszych i większych. Więc ciągle potrzebujemy miłosierdzia Bożego. I te słowa Jezusa, że odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, są także dla nas wielką zachętą. Jak niewiele trzeba, ale a z drugiej strony staje się to wiele. To znaczy kochać Jezusa. Kochać Jezusa, kochać Boga całym sercem. To jest główny warunek otrzymania Bożego miłosierdzia.